Dzień dobry, a naszą rozmówczynią jest dzisiaj wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, posłanka Izabela Leszczyna. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam państwa.
Widziałem panią w pierwszym rzędzie na sobotniej konwencji przyszłości, którą Platforma organizowała w Radomiu. Pani po tej konwencji więcej się dowiedziała o przyszłości czy o teraźniejszości, o tym, jaka Polska jest tu i teraz?
Teraźniejszość Polski jest bardzo ważna, żeby przedstawić dobrą diagnozę, żeby ludzie wiedzieli tak naprawdę, dlaczego w sklepach wszystko jest coraz droższe i dlaczego tego procesu rząd nie jest w stanie, czy być może nie chce zatrzymać. I to było celem naszej konwencji, pokazać ludziom, dlaczego w Polsce jest tak źle i jednocześnie pokazać naszym wyborcom, także wyborcom innych partii politycznych, przede wszystkim wyborcom PiS-u, że Platforma Obywatelska wie, jak walczyć z szalejącą drożyzną. Mamy plan, czyli...
Może państwo i to wiecie, może państwo i mają plan, ale nie przedstawili państwo tego planu na konwencji. Nie padły konkretne rozwiązania, jak walczyć z drożyzną.
Panie redaktorze, konwencja służyła do mobilizacji, do pokazania energii, jaką ma Platforma Obywatelska i do pokazania, jak wielu nas jest. Ale ja teraz ten plan mogę w trzech punktach szybko przedstawić, bo to było w przemówieniu premiera Tuska, tylko pewnie nie było wypowiedziane tak explicite, bo też konwencja nie jest do tego, żeby w szczegółach opowiadać o planie.
No to powiedzmy o tych trzech punktach, pani poseł. Punkt pierwszy.
Punkt pierwszy, panie redaktorze, to jest powrót do praworządności. Ja mówię o tym od pół roku. Praworządność, czyli niezawisłość sędziów, niezależność sądów jest warunkiem sine qua non pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i z wieloletniej perspektywy finansowej.
To jeszcze jeszcze pani poseł, wymieńmy dwa punkty, te, o których pani wspominała, bo to, o czym pani mówi, jest bezpośrednio związane z wypłatą pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Do tego wrócimy w części internetowej.
Tak, to jest wzmocnienie złotego. Z tego wynika drugi warunek konieczny, żeby poradzić sobie z inflacją. Pieniądze z Unii Europejskiej, setki miliardów złotych zainwestować trzeba w transformację energetyczną. I trzeci punkt, bo transformacja energetyczna jest konieczna, żeby ludzie mieli tani prąd i żeby w przyszłości wyeliminować tą jedną z przyczyn inflacji.
I punkt trzeci.
Warunek, trzeba zakorzenić Polskę w Unii Europejskiej tak mocno, jak zakorzenione są duże kraje strefy euro. A na teraz taki, bo to są warunki takie fundamentalne.
I te wszystkie warunki, pani poseł, rozłożymy na czynniki pierwsze już za chwilę w radiu internetowym, gdzie przenosimy i kontynuujemy naszą rozmowę w RMF24 i w naszych mediach społecznościowych. Posłanka Izabela Leszczyna, mówi pani o tych trzech punktach. Tym punktem pierwszym, warunkiem sine qua non do tego, żeby, jak pani twierdzi, walczyć z drożyzną, są europejskie środki z Funduszu Odbudowy. Vera Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, a także Ursula von der Leyen już wprost mówią, że ustawa prezydencka o likwidacji Izby Dyscyplinarnej nie spełnia kamieni milowych i prawdopodobnie nie będzie skutkowała wypłatą tych dodatkowych środków. Premier nie zdaje się być tym specjalnie zmartwiony.
Znaczy, premiera to zostawiłabym na boku, chociaż może warto, bo mówi co chwila co innego, w dodatku kłamie i chyba wytrącony został z równowagi przez doskonałe wystąpienie premiera Donalda Tuska i zaczął zachowywać się jak taki mały chłopczyk. To znaczy, że nie wytrzymuje napięcia. Ale nawet on przyznawał, wtedy gdy myślał jeszcze, że pieniądze z KPO popłyną, przyznawał, że one są nam koniecznie potrzebne na wielkie inwestycje i koniecznie potrzebne, żeby wzmocnić polską walutę. To znaczy, że nawet Morawiecki rozumie, że pieniądze z KPO są ważne. Ja dodam jeszcze dwa inne powody. Po pierwsze, to jest wzmocnienie naszej wiarygodności jako państwa praworządnego. Wtedy nastąpi napływ inwestorów, którzy naprawdę omijają Polskę szerokim łukiem. To, że mamy zapaść w inwestycjach, odkąd rządzi PiS, jest wszystkim wiadome, to widać w każdym zestawieniu. I trzecia rzecz, to wzmocnienie wiarygodności, panie redaktorze, przełoży się z całą pewnością na spadek rentowności polskich obligacji. My za dług płacimy 8%, to jest strasznie, strasznie dużo, to nas będzie bardzo wszystkich podatników drogo kosztować.
Ale rząd, pani poseł, odpowie, że wpompowanie dodatkowych pieniędzy w tym wypadku pieniędzy z Funduszu Odbudowy i w formie grantów, i w formie pożyczek, chociaż to jest mniejsza pula, z której planujemy skorzystać, nie rozwiąże problemu, bo problemy inflacji Prawo i Sprawiedliwość widzi na zewnątrz, przede wszystkim w działaniach Putina, a także w konsekwencjach całej dwuletniej epidemii.
Nie, no to są wszystko bzdury. Gdyby tak było, gdyby rzeczywiście inflacja była tylko zewnętrzna, to tak naprawdę, panie redaktorze, czy Rada Polityki Pieniężnej podnosiłaby stopy procentowe?
Ale podobne działania prowadzą banki centralne i Rady Polityk Pieniężnych w całej Europie. To nie jest tylko i wyłącznie polska specyfika.
Ale proszę zobaczyć, jak się zachowuje Europejski Bank Centralny. No, my mamy 6%, a oni zapowiedzieli dopiero, że może będą mieli 0,5%. Także różnica jest znacząca, ale tak naprawdę to znowu, jeśli weźmie pan jakąkolwiek analizę, to z każdej wynika, że gdyby nie inflacja wyhodowana przez PiS, to ona dzisiaj byłaby mniej więcej taka, jak w dużych krajach strefy euro.
Ale jak mówi pani, wyhodowana przez Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy w jaki sposób? Czy pani wśród winowajców widzi programy społeczne, czy w ogóle politykę monetarną, fiskalną, podatkową prowadzoną przez rząd?
Polityka monetarna i fiskalna, ale już mówię w szczegółach, ta inflacja wyhodowana przez PiS to jest około 9%, czyli więcej niż połowa zdecydowanie. Co jest winne? No, PiS nałożył na różne towary i usługi około 40 podatków nowych lub podniósł stare. To są te wszystkie podatki bankowe, handlowe, cukrowe, opłaty emisyjna, recyklingowa, denna, wodna, mocowa, przejściowa. Panie redaktorze, ostrzegaliśmy, wszystkie podatki i opłaty, daniny pośrednie wpływają na końcową cenę produktu lub usługi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest spadek w inwestycjach, to jest coraz większy dług i zadłużanie się także w czasach dobrych i to jest finansowanie transferów z długu.
Ale z drugiej strony, pani poseł...
Nie ma nic złego, panie redaktorze, pod jednym warunkiem, że nie zaciągamy na nie drogiego długu publicznego, bo wtedy on i tak uderzy w tych najbiedniejszych, bo oni dzisiaj płacą najbardziej. Ci beneficjenci transferów socjalnych dzisiaj są najbardziej pokrzywdzeni, bo w nich inflacja uderza przecież najbardziej.
Tak, bo szczególnie w tych najmniej zarabiających, tych, których najtrudniej jest związać koniec z końcem z miesiąca na miesiąc, właśnie w nich inflacja uderza najmocniej. Ale Prawo i Sprawiedliwość na to odpowiada, i nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, bo część komentatorów, no że z drugiej strony, ze strony największej partii opozycyjnej, koalicji, słychać jedynie, no właściwie to jedno zdanie Donalda Tuska, że Polacy zasługują na dobry i tani chleb i na dobrą, na ciepłą i zimną wodę w kranie jednocześnie. To trochę za mało.
Ale panie redaktorze, no to, że PiS opowiada głupoty, to wszyscy wiemy. My od 10 minut rozmawiamy o tym i ja panu przedstawiam plan wyjścia z szalejącej drożyzny w sposób najmniej bolesny dla ludzi. Powtórzę, to jest przywrócenie niezależności sądom, to jest... są inwestycje w transformację energetyczną, czyli tani prąd, to jest wreszcie spowodowanie, że polskie finanse publiczne będą gotowe do wejścia do strefy euro. Ja nie mówię, że mamy do niej wchodzić teraz, bo to jest niemożliwe, natomiast mamy być w sensie praworządności, w sensie kryteriów z Maastricht przygotowani i to są te trzy kierunki, w które musimy iść. Praworządność, klimat, czyli tani prąd także.
Czyli to jest tylko zwykła złośliwość? To opinie pojawiające się, że państwo no nie mają programu gospodarczego, nie mają takiego rozpisanego krok po kroku. Co zrobić, żeby z tą inflacją walczyć?
Ale ja powiedziałam krok po kroku, co zrobić. Natomiast na już mamy w Sejmie dwa projekty, właściwie cztery projekty ustaw i ten pierwszy, o którym mówię wielokrotnie i się jakoś nie możemy z tym przebić.
Obligacje Banku Centralnego.
Dokładnie tak. Słuchamy naszych ekspertów, mówił o tym dr Bogusław Grabowski i my tę ustawę natychmiast przygotowaliśmy, bo nasi eksperci też są takiego zdania. Ściągamy 70, a może i więcej miliardów złotych z rynku, a ludzie mają swoje oszczędności jakby zaopiekowane, to znaczy nie muszą z przerażeniem patrzeć, jak te oszczędności topnieją. To natychmiast spowoduje powstrzymanie tej takiej galopującej już inflacji.
Chciałbym panią zapytać, bo prezes Kaczyński mówił w trakcie swojego objazdu kraju, że spółki Skarbu Państwa, jak rozumiem, tak interpretuje tę wypowiedź, często nie dzielą się swoim zyskiem i szczególnie banki, które tutaj ten zarzut pojawia się co do niskiego oprocentowania lokat. Prezes Kaczyński zawsze mówił, że walczy z tym imposybilizmem prawnym i w ogóle nie tylko prawnym. Co się takiego stało, że spółki Skarbu Państwa przestały się słuchać prezesa Kaczyńskiego?
One się nigdy Kaczyńskiego nie słuchały. Kaczyński opowiadał różne historie o tym, że jak znacjonalizujemy banki, to banki będą tanie, bo kapitał przecież ma narodowość. No i co mamy z tego? Mamy najdroższe w Europie kredyty i jednocześnie depozyty oprocentowane w sposób skandaliczny przy naszej inflacji.
I nie pomogły nawet wezwania premiera Morawieckiego, który już kilka tygodni prosił, apelował, żądał od banków, by lokaty, oprocentowanie lokat natychmiast podwyższyć, najlepiej do tego wskaźnika inflacyjnego. To tylko niektóre banki się zastosowały i to w bardzo niskim procencie.
Wszystko, co robi PiS, to są działania pozorowane i propagandowe. Weźmy ten nieszczęsny Orlen. No przecież te całe zastępy pisowskich działaczy, które zarabiają na tej spółce i na szeregu innych spółek Skarbu Państwa, myślą tylko o tym, jak sobie nabić kasę. Przecież w ogóle nie myślą o tym, żeby zyski, czyli dywidendy, wpłacać do budżetu państwa albo żeby obniżać koszty dla społeczeństwa, koszty paliwa czy koszty właśnie kredytów.
To jak pani wywołała właśnie temat Orlenu, to ja chętnie zostanę przy tej spółce paliwowej. Wszyscy wiemy, że jest ta akcja promocyjna związana z jedną z aplikacji lojalnościowych Orlenu, która pozwala na umożliwia kupowanie paliwa o 30 groszy na litrze taniej, oczywiście pod pewnymi obwarowaniami. Dziś okazuje się, że są kolejne stacje, które już bez żadnych programów lojalnościowych, stacje, które kupują przecież benzynę i paliwo od Orlenu, które także obniżają cenę o 30 groszy. To znaczy, że przez kilka ostatnich tygodni obserwowaliśmy sztuczne zawyżanie tej ceny przez Orlen?
Dokładnie to obserwowaliśmy. To znaczy, przecież to znowu to można wyczytać ze sprawozdań finansowych tej spółki. W pierwszym kwartale Orlen zarobił miliard więcej niż w ubiegłym roku. Co to znaczy, panie redaktorze? No to znaczy, że zarabiał na marży. Poza tym można też porównać cenę paliwa, jak wyłączymy z niej VAT i akcyzę, czyli te wszystkie podatki nakładane na paliwo. Jak porównamy cenę paliwa w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej przed tą tak zwaną tarczą antyinflacyjną, a dzisiaj, to co się okazuje, że bez tych dodatków paliwo było znacznie tańsze przed tarczą antyinflacyjną niż jest dzisiaj. To pokazuje, że Morawiecki obniża podatki po to, żeby Obajtek mógł maksymalizować swoje zyski, a potem finansować partię Prawo i Sprawiedliwość, różnych Bąkiewiczów, przeróżne dziwaczne stwory, które w gruncie rzeczy tylko dzielą nasze społeczeństwo i powodują, że jesteśmy coraz...
Akurat Orlen też bardzo ochoczo inwestuje w media, więc te środki też na pewno na ten cel się przydadzą. Pani poseł, jeszcze chciałem...
To są media, powiedzmy sobie, to są media absolutnie pisowskie, partyjne, które powielają propagandę, kłamią, szkalują ludzi i szczują na nich.
Pani poseł, chciałem jeszcze panią zapytać o słowa Donalda Tuska, o taką zapowiedź, że właściwie Adam Glapiński, kiedy państwo doszliby do władzy, zostanie wyprowadzony z Narodowego Banku Polskiego, bo przekroczył limit kadencji, jego powołanie było nieważne. Na to też wskazywała Kancelaria Prezydenta, że ten limit kadencji w zarządzie Narodowego Banku Polskiego w przypadku prezesa Glapińskiego jest wątpliwy. Ja się chciałem panią zapytać, czy nie ma takiej obawy, że jednak część odwracanie części zmian dokonywanych przez Prawo i Sprawiedliwość będzie się odbywało w podobny sposób jak zmiany, których PiS dokonywało w 2015 roku.
No nie, panie rektorze, nie porównujmy tych dwóch rzeczy. Jeśli przychodzi do pana mieszkania złodziej, bandyta i oszust i z kijem baseballowym demoluje panu mieszkanie, to pan musi zrobić wszystko, żeby tego oszusta, złodzieja i bandytę z tego domu wyrzucić. I trochę tak jest z Polską, w której rządzi PiS od 7 lat. Zrujnowali cały szereg instytucji normalnych, demokratycznych, funkcjonujących zawsze według stałych zasad.
Tylko wie pani, jak posługujemy się tą metaforą, której pani użyła, to przegonienie tego włamywacza, tego bandyty z naszego domu będzie można traktować jako samosąd.
Jednak w większości wzywamy
policję i staramy się, żeby ktoś w naszym imieniu pomógł i wyrzucił tego bandytę z mieszkania.
Dokładnie tak i to chciałam powiedzieć. Wzywamy policję i my też wezwiemy niezależne, niezawisłe sądy, które będą przywrócone natychmiast i te sądy będą mogły orzec, czy pan Glapiński to zgodnie z konstytucją jest ciągle tym prezesem, czy może jest uzurpatorem. Jeśli w kancelarii prezydenta pojawiła się taka analiza, to znaczy, że coś jest na rzeczy.
Pani też doskonale wie, dlaczego takie analizy w kancelarii prezydenta się pojawiały, bo taką tajemnicą Poliszynela jest to, że otoczenie Andrzeja Dudy sądowało, czy na tym ostatnim etapie nie dałoby się wymienić Adama Glapińskiego na innego kandydata.
No nie, no ale chcę pan teraz powiedzieć, że prawnicy wszystko piszą na zamówienie. Ja jestem przekonana, że naprawdę rzetelni prawnicy, którzy traktują serio nie tylko literę prawa, ale i ducha prawa, wypowiedzą się na ten temat i zobaczymy, co jest z panem Glapińskim. Pan Glapiński zresztą ma na swoim koncie cały szereg jeszcze innych przewinień, o których też media się rozpisywały i być może sam zrezygnuje. Zawsze to jest też jakieś rozwiązanie. Są ludzie, którzy składają dymisję. No i wtedy trzeba ją przyjąć.
Chociaż gdyby było tak, jak pani mówi, że wybór prezesa NBP-u na drugą kadencję, trzecią, zależy jak liczyć, był nielegalny, to też oznaczałoby, że wszystkie decyzje podejmowane teraz przez niego i przez Radę Polityki Pieniężnej mogłyby być kwestionowane, co trudno mi jest sobie wyobrazić konsekwencje dla systemu bankowego i kredytowego chociażby.
To znaczy, tu zupełnie ma pan rację, ale to pokazuje jakby w jakie niebezpieczeństwo Polskę prowadzi PiS, bo jednocześnie tak samo jest z sędziami powołanymi przez
neo-KRS. To jest dokładnie ten sam case.
I teraz myślimy i tutaj wiem, że organizacje zrzeszające sędziów, prokuratorów, prawników wyraźnie powiedziały, że ci sędziowie powołani przez neo-KRS będą musieli się jakby zweryfikować, to znaczy będą musieli zostać powołani przez prawdziwą konstytucyjną KRS, ale uwaga, ich wyroki nie mogą być wzruszone, bo to by spowodowało ogromny bałagan.
Zapaść systemu sądownictwa. Pani poseł, chciałem, żebyśmy porozmawiali.
PiS nas wpuszcza w jakiś kompletny kanał chaosu i właściwie anarchii.
Chciałem, żebyśmy porozmawiali chwilę o Platformie, bo miała być wielka mobilizacja. 5-6 tysięcy działaczy w Radomiu. Rzeczywiście, jak spojrzy się na to, że kilka lat temu państwo mieli problem chociażby z takimi martwymi duszami wśród działaczy i musieli doprecyzowywać tę listę członków Platformy. Ale z drugiej strony wychodzi Grzegorz Schetyna i tutaj zacytuję: nie mam poczucia, aby dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość czuło oddech na plecach, aby funkcjonowała prawdziwa alternatywa wobec ich trzeciej kadencji.
Szczerze mówiąc, nie wiem, co Grzegorz Schetyna miał na myśli, bo jak...
Schetyna sugeruje, że państwo nie są tą alternatywą teraz dla wyborców, która mogłaby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy.
Nie wiem, to myślę, że po prostu się myli, chociaż dziwi mnie to, bo zwykle zgadzam się z Grzegorzem Schetyną, ale tu tym razem absolutnie nie. Znaczy jeden dowód...
Może Grzegorz Schetyna pozazdrościł tej mobilizacji zorganizowanej przez Donalda Tuska?
Nie, wierzę, że Grzegorz jest ciągle patriotą Platformy Obywatelskiej. Za dużo włożył w tę partię serca i energii swojego życia, żeby życzyć jej źle. Natomiast dlaczego się myli? Wystarczyło po tym naszym wydarzeniu, fantastycznym, pełnym energii. Ja zrobiłam sobie chyba ze 100 zdjęć różnych selfie z przeróżnymi, przesympatycznymi ludźmi, no, którzy oczywiście znają mnie także dzięki mediom, dzięki uprzejmości takich stacji jak pańska. Więc to było naprawdę świetne wydarzenie. Donald Tusk potrafi zelektryzować wszystkich. Nie znajdzie pan chyba takiego obiektywnego politologa, który powiedziałby, że coś innego niż to, że to było świetne przemówienie, świetne wystąpienie. Prawdziwy lider Tusk jakby udowodnił i pokazał, że rzeczywiście on jest liderem największej partii opozycyjnej. Ale ten dowód koronny, no to zdenerwowanie pana Morawieckiego i pana Kaczyńskiego. No przecież oni w ogóle zaczęli mówić od rzeczy, tak naprawdę. Kompletnie premier, niepytany przez nikogo, zaczął mówić, że to, co się działo na konwencji Platformy, to w ogóle, to wszystko nie tak, nieprawda. Zaczął wracać do czasów, kiedy był de facto pracownikiem Donalda Tuska.
A pani rozumie, skąd się bierze ten wyścig na kongresy, na kampanię, na konwencję, na objazd kraju? W końcu do wyborów zostało ponad 12 miesięcy. Znaczy nie ma takiej obawy, że państwo jako partie polityczne, mówię tutaj w ogóle o wszystkich partiach, po prostu wypalą się do tego czasu elekcji w jesienią przyszłego roku?
Platforma nie wypali się na pewno. Ja na przełomie maja i przez czerwca i przez cały czerwiec byłam w 26 miastach w Polsce. I to tych małych, powiatowych i jeszcze mniejszych. To też było fantastyczne doświadczenie. Oczywiście trochę męczące, bo człowieka w ogóle nie ma w domu wtedy.
Natomiast... Oczywiście, ale czy państwo się szykują na to, że te wybory mogłyby się odbyć wcześniej niż jesienią przyszłego roku?
Nie wydaje mi się, no bo tak naprawdę kiedy, ale panie redaktorze, my jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi w każdej chwili, chociaż to nie jest tak, że my się ścigamy. 2 lata była pandemia. Spotykaliśmy się z ludźmi w związku z tym dużo, dużo mniej. Teraz wiemy, że musimy odbudować swoje relacje z naszymi wyborcami i pozyskać nowych. I to robimy systemowo, sukcesywnie. I myślę, że z sukcesem. A że pan Kaczyński uciekł z rządu, zostawiając Polskę w sytuacji bardzo trudnej geopolitycznej, militarnej, ekonomicznej, bo uznał, że musi ratować swoją partię, tak, nie dziwię mu się. Jeśli dla niego partia jest ważniejsza niż Polska, to powinien był to zrobić, chociaż spodziewałabym się po liderze partii rządzącej zupełnie czegoś innego.
Przecież wicepremier Kaczyński przekonuje, że zakończył swoją misję w rządzie, bo przygotował 2 ustawy o obronie ojczyzny i obronie cywilnej kraju i na tym jego misja w rządzie dobiegła końca. Chciałem jeszcze na koniec wrócić do tych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, ale w kontekście wypełniania kamieni milowych właśnie. Czy według pani będzie jakaś inicjatywa ze strony prezydenta albo ze strony rządu, żeby odpowiedzieć na te kolejne, właściwie cały czas te same postulaty Komisji Europejskiej? Czy będzie jeszcze podjęta próba walki o pieniądze z KPO?
Znaczy oni nie mają innego wyjścia, to znaczy i może inaczej. Gdyby naprawdę choć trochę kochali Polskę, to powinni to zrobić natychmiast, ale obawiam się, panie redaktorze, że oni mają w ogóle w nosie Polskę, Polaków, to czy ludzie będą bogaci czy biedni. Im chodzi tylko o władzę i dlatego zapowiadali już, także Morawiecki to mówił i Glapiński, że w gruncie i chyba nawet prezes PFR-u, pan Borys, że właściwie są gotowi do prefinansowania, że oni będą się zadłużać teraz na te 8% i finansować projekty z KPO, licząc, że kiedyś te pieniądze Unia Europejska nam zwróci. Przy czym powiem...
Pewności tak, nie ma. Pewności nie ma.
Pewność jest w takim momencie, jeśli Platforma Obywatelska wygra wybory. Bo wtedy natychmiast te kamienie milowe, przynajmniej te dotyczące praworządności, bo oni włożyli tam jeszcze cały szereg dziwacznych rzeczy, ale te dotyczące praworządności spełniamy i pieniądze będą mogły popłynąć. No ale uwaga,
będziemy kończyć, pani poseł.
Jest pieniądze, czym innym są pieniądze z grantu, a czym innym pieniądze, za które musimy zapłacić 8% za obligacje 10-letnie. No, to jest skandal, to jest znowu narażenie Polski na kolejne zadłużanie i to zadłużanie takie niebezpieczne, bo powodujące wręcz spiralę zadłużenia.
Mówiła wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna. Dziękuję, pani poseł.
Bardzo dziękuję, dobrego dnia życzę.